Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Wigilia Paschalna. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Tymczasem anioł, odzywając się do kobiet, powiedział: Wy się nie bójcie. Ja wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Jak powiedział? Podejdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał i zaraz idźcie, powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i właśnie udaje się przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto wam rzekłem. Siostry i bracia, miałem w sobie ogromne pragnienie, żeby skomentować również tę dzisiejszą wielkosobotnią liturgię, ale Kościół nie daje nam żadnych czytań, żadnego słowa. Ta liturgia to cisza. W godzinie czytań na ten dzień słuchaliśmy starożytnej homilii na świętą i wielką sobotę, która rozpoczyna się od słów: Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Ta cisza Wielkiej Soboty dziś jeszcze bardziej wybrzmiewająca, ponieważ nie było tego charakterystycznego przecież dla naszego kraju, dla naszych zwyczajów wędrowania, by poświęcić, by pobłogosławić pokarmy w kościele. Za to zostaliśmy zaproszeni do przeżycia tej niesamowitej liturgii Wielkiej Soboty, liturgii, którą jest cisza, którą jest nierobienie niczego. Nie ma żadnych obrzędów, nie ma żadnych działań Kościoła. Wszyscy są zmartwieni. I nie chodzi mi tutaj teraz o przeżywanie pewnego smutku, zamartwiania się, co się teraz wydarzy, bo Jezus umarł. Ale chodzi o taką formę zmartwienia, to znaczy bycia jak martwy, tego wewnętrznego niepokoju, że faktycznie nie wiemy teraz, co robić. W liturgii wielkopiątkowej było wiele momentów ciszy. Nie było ani śpiewu, ani gestów, ani żadnego słowa. Właśnie po to, byśmy trochę nieswojo się poczuli. Tak jakby nam czegoś brakowało, jakby coś nie grało. I Wielka Sobota była właśnie tym dniem, żeby nam jeszcze bardziej czegoś zabrakło. I nie chodzi teraz o święconkę. Chodzi o to doświadczenie, które daje nam Kościół, które jest w Kościele od samego początku. Czekamy. Czekamy z nadzieją, bo wiemy, że On zmartwychwstał. Za chwilę to wybrzmi bardzo mocno w tym śpiewie po chwała na wysokości Bogu, po czytaniu z listu do Rzymian. Nie zaskoczy nas liturgia Wigilii Paschalnej, ale powinniśmy przeżyć i byliśmy zaproszeni przez cały ten dzień do przeżycia milczenia, do przeżycia oczekiwania. Do doświadczenia tego wewnętrznego napięcia. Bardzo wielu z was, siostry i bracia, przeżywa to napięcie w ogromnej tęsknocie za Eucharystią, za przyjęciem Komunii Świętej. Oczywiście wszystkie diecezje w Polsce, wielu duszpasterzy, wiele zgromadzeń zakonnych udostępnia transmisję liturgii. Pewnie wielu z was, siostry i bracia, uczestniczyło w tych transmisjach rzymskich z Watykanu. Ale wiemy, że no właśnie, czegoś brakuje. Mamy w sobie ten głód, mamy w sobie to ogromne pragnienie, by spotkać Boga. I dlatego Wigilia Paschalna zaraz po liturgii światła, po zapaleniu paschału, po tym śpiewie orędzia wielkanocnego, zaprasza nas, byśmy bardzo wygodnie usiedli i słuchali słowa, karmili się słowem. Obficie zastawiony stół, 9 czytaniami, 8 psalmami. Dlatego jako wprowadzenie wybrałem jedynie fragment z Ewangelii. Tym razem redakcja świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 1 do 10. Ale pierwszym skojarzeniem, które miałem w związku z całą drogą, którą prowadzi nas dzisiaj słowo, jest początek pierwszego listu świętego Jana. To tekst, który pojawia się przy okazji uroczystości Bożego Narodzenia. Jan pisze tak: co było od początku, co usłyszeliśmy, co na własne oczy zobaczyliśmy, co dokładnie obejrzeliśmy i czego ręce nasze dotykały odnośnie do słowa życia, objawione bowiem zostało życie, my ujrzeliśmy je i jesteśmy jego świadkami. Ogłaszamy wam to życie, wieczne życie, które było u Ojca i nam zostało objawione. Co więc zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, to również wam głosimy, abyście i wy mieli uczestnictwo z nami. A to nasze uczestnictwo z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość była pełna. Jestem głęboko przekonany, że to jest właśnie droga dzisiejszej liturgii słowa. Doświadczyć życia, doświadczyć potęgi, objawienia, mocy Boga żyjącego. Bo przecież nikt z nas, tak samo jak apostołowie, tak samo jak kobiety, które przyszły do grobu, nikt z nas nie był świadkiem zmartwychwstania. Zarówno oni, jak my możemy być świadkami zmartwychwstałego. A to kolosalna różnica. Dlatego właśnie ta droga dzisiejszej liturgii rozpoczyna się od początku, od stworzenia świata. To Bereszit, na początku wszystkiego, Bóg w swoim niepohamowanym pragnieniu miłości zaczyna stwarzać. Wypowiada słowo, które działa, które się staje. Słuchamy opisu stworzenia świata, tych 6 dni potężnej pracy Bożej, tego niesamowitego pomysłu, by stworzyć całą ziemię. Papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że dziś o wiele większą trudność sprawia wiara w dogmat stworzenia niż w dogmat odkupienia. Może właśnie dlatego na początku liturgii Wigilii Paschalnej jesteśmy zaproszeni, by przyjąć z wiarą prawdę o Bogu, który stwarza, który rozcina noc światłością swojego słowa, swoim pragnieniem miłości, blaskiem miłości. Dzięki niej możemy cieszyć się życiem jako korona stworzenia Bożego. Drugie czytanie przynosi nam kolejną noc. Tym razem to jest noc Abrahama. W ogromnej walce wewnętrznej o świcie zabiera swojego syna. Razem ze sługami idzie w kierunku pagórków, które wskazał mu Pan w kraju Moria. Tam związuje syna i rozlega się to niesamowite wołanie Izaaka, które jest ujęte w midraszach. Akeda, zwiąż mnie, Ojcze, zwiąż mnie mocniej, bym się nie opierał. Ja już wiem, że mam być ofiarą, że ze mnie masz złożyć ofiarę Bogu. Zwiąż mnie. Chcę Twojej woli. Chcę wejść w Twoje pragnienie. Chcę się z Nim utożsamić. Chcę być jedno w Twoim posłuszeństwie woli Bożej. I nagle okazuje się, że to życie zostaje ocalone, bo z tyłu gdzieś w zaroślach jest baranek. To już jest proroctwo o Chrystusie, który odda swoje życie jako baranek nieskalany, ofiarowany za życie całego świata, nie tylko Izaaka, w Izaaku całego potomstwa Abrahama, którym my też jesteśmy. I kolejna noc, tym razem Księga Wyjścia. Była już noc Paschy, Izraelici opuścili Egipt, w nocy przerażeni stają nad brzegiem Morza Sitowia, czują na plecach oddech wojska egipskiego i Pan mówi: ocalę was, daję im ścieżkę przez morze, daję im drogę przez morze. Bóg zaprasza do tego, żeby wejść na dno, czasami na dno swojego życia, właśnie po to, by tego życia doświadczyć, by doświadczyć Bożej opieki. Przypomina mi się od razu Psalm 23. Choćbym szedł środkiem cienia śmierci, nie będę się bać zła, Ty jesteś ze mną. I pieśń, którą śpiewa Mojżesz i cały Izrael, pieśń o uwolnieniu. Ta noc też rozbłysnęła światłem, bo Bóg chce życia. Bóg jest Bogiem życia. My tego dzisiaj bardzo mocno doświadczamy. Wobec wszystkich krzyków, kłamstw, oszczerstw demona, który właśnie w dzisiejszej sytuacji, w tym, w czym teraz żyjemy, próbuje z nas wyrwać to przekonanie o Bożym życiu, o pragnieniu życia, które Bóg nam dał, którym Bóg się z nami podzielił. I kolejne słowo. Proroctwo Izajasza zaczyna się od charakterystycznego: nie lękaj się, nie bój się. Masz doświadczenie porzucenia, odrzucenia, zgnębienia na duchu. Może nawet wydaje ci się, że Bóg się na ciebie pogniewał. Z miłością, z ogromną miłością chce cię przygarnąć. W miłości wieczystej lituje się nad tobą. Moje serce wzrusza się, kiedy na ciebie patrzę. Chcę cię kochać. Kocham. Dlatego piąte czytanie, również proroctwo Izajasza, kolejny, 55 rozdział, rozpoczyna się od tego wezwania. Jeśli jesteście spragnieni, przyjdźcie. Bez pieniędzy, bez płacenia, przyjdźcie. Weźcie słowo. Słuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Tak, my dzisiaj potrzebujemy tego słowa. Mamy szukać Pana, bo On się pozwala znaleźć. Mamy Go wzywać, bo jest blisko. Dlatego mamy szansę na nawrócenie, dlatego możemy naprawić swoje życie, dlatego możemy po raz kolejny przyjąć miłosierdzie, nawrócić się, zmienić myślenie. A Bóg jest hojny w przebaczaniu. Nawet jeśli ktoś z nas miałby w głowie to przekonanie, to podjudzanie demona, że z takich grzechów to już się nie wygrzebie, że taka przeszłość na pewno nie zostanie zbawiona, to Bóg mówi wyraźnie: moje myśli to nie wasze myśli, moje drogi są różne od waszych. I ostatni werset tego czytania mówi o skuteczności słowa Boga. To słowo nie jest bezsilne. Będzie szukać, będzie wiercić dziurę w brzuchu, będzie przychodzić. Jeśli uwierzysz, ono objawi swoją moc. I od razu w tę drogę wpisuje się kolejne, szóste czytanie, proroctwo Barucha. Bądź posłuszny życiodajnym przykazaniom. Nakłoń ucha, poznaj mądrość. Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Bo opuściłeś źródło. Dlatego nawróć się, trzymaj się, słowa. Możesz być szczęśliwy, dlatego że wiesz, co się Bogu podoba. I tutaj naprawdę my mamy codziennie pytać. Myślę, że w tym czasie wiele pytań zadajemy Bogu. Ale niech też będzie w nas to jedno pytanie. Niech ono się pojawia, niech ono ciągle powraca. Co ci się podoba? Czego pragniesz? Czym cię ucieszę? Czym cię uszczęśliwię, mój Ojcze? Mój Tato? I wreszcie siódme, ostatnie czytanie z pierwszego przymierza, w którym znów słychać potężną zapowiedź Boga w proroctwie Ezechiela. Obmyję was, dam wam serce nowe i nowego ducha osadzę w was. Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce czułe. To naprawdę o miłość chodzi, o życie, które jest miłością. Dlatego zaraz po tym czytaniu, po psalmie 42, który jest tą ogromną tęsknotą za świątynią, za doświadczeniem bliskości Boga, za szansą na uwielbienie Pana we wspólnocie wierzących, w tym świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały, będziemy śpiewać właśnie ten hymn, Chwała na wysokości Bogu. I po nim apostoł Paweł przypomni nam we fragmencie 6 rozdziału listu do Rzymian, że zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, że zostało utopione, zabite nasze dotychczasowe życie właśnie po to, by przez chrzest być i złączonym w jedno z Chrystusem, który powstaje do życia, który jest życiem. Dlatego właśnie najważniejszym momentem tej liturgii paschalnej jest wyznanie wiary. Jest odnowienie w sobie tego ogromnego pragnienia, by być z Bogiem, by być dla Niego, by przyznać wobec całego Kościoła, może dziś w tych warunkach wobec mojego domowego Kościoła. To wymaga odwagi, żeby wobec swoich domowników odpowiedzieć bardzo konkretnie, bardzo osobiście na te pytania, które zostaną zadane w liturgii przez kapłana. Najpierw te trzy pytania o wyrzeczenie się grzechu, tego wszystkiego, co prowadzi do zła i wreszcie o wyrzeczenie się demona. A potem pytania o wiarę w Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego i Kościół. Umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga i chcemy w to uwierzyć. Na nowo, jeszcze raz. Po słowach apostoła Pawła będziemy śpiewać z radością to wezwanie, by Boga uwielbiać. Z siebie nawzajem będziemy zachęcać do uwielbienia Boga, bo to jest ten okrzyk Halleluja. Chwalcie Pana, chwalcie Boga. Usłyszymy kilka wersetów z psalmu 118 i wreszcie dotrze do nas Ewangelia w redakcji świętego Mateusza. To słowo pokonało już konkretną drogę w nas i dla nas i przychodzi z tym pierwszym momentem po zmartwychwstaniu. Świt, szabat już upłynął, Pascha się skończyła, więc biegnie Maria Magdalena i druga Maria, by obejrzeć grób. I one są, według świętego Mateusza, świadkami trzęsienia ziemi, bo anioł Pana zstąpił z nieba. Podszedł, odsunął kamień i sobie spokojnie na nim usiadł. Ewangelista próbuje jakoś opisać tego anioła, pewnie na podstawie dość nieskładnych relacji kobiet. Napisze, że jego wygląd jak blask błyskawicy, a jego odzienie białe jak śnieg. I właściwie to wszystko, co można powiedzieć o aniele. Reakcja strażników? Sparaliżowani strachem, wyglądali jak martwi. I od razu anioł odezwał się do kobiet. Wy się nie bójcie. Doświadczenie bliskości Boga często jest przerażające dla tych, którzy nie mają wiary. Zresztą Chrystus nie będzie się ukazywał wszystkim. Będzie przychodził do tych, którzy chcą wierzyć. On szanuje wolność. Święty Piotr, przemawiając już po zesłaniu Ducha Świętego do Żydów, powie, że Jezus ukazał się nie wszystkim, ale tym, których wybrał na świadków. No właśnie. Nikt nie był świadkiem zmartwychwstania, ale każdy z nas może być świadkiem zmartwychwstałego. Dlatego właśnie w redakcji świętego Mateusza czytamy o tym, że anioł daje konkretne słowo kobietom. Nie tylko nie pozwala im na lęk i na strach, one odeszły od grobowca ze strachem, ale też z wielką radością. To słowo je pocieszyło. Ale anioł zaprasza, podejdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał i zaraz idźcie, powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i właśnie udaje się przed wami do Galilei. To ciekawe, że apostołowie w sumie nie spotkają Jezusa w Galilei, oni nie wyjdą z Jerozolimy. Oni tego samego wieczoru, ponieważ nie będą wierzyć temu, co kobiety mówią, spotkają Jezusa w wieczerniku. Chrystus przyjdzie do nich, do tych przerażonych, do wypełnionych lękiem, do oskarżających siebie samych i siebie nawzajem o zdradę, przyjdzie do nich i da im swojego ducha. Co znaczy iść do Galilei? Wrócić do początku, do pierwszego spotkania, do tej pierwotnej miłości. Po to jest ta Pascha, byśmy na nowo poczuli smak łaski, by ta tęsknota, która jest w nas, w tym roku szczególnie mocno obecna, rzeczywiście spotkała się z ogromnym, niezrozumiałym dla nas i nie do pojęcia przez nas pragnieniem Boga, który przychodzi jako dawca życia, nad którym śmierć nie ma władzy. I jeszcze jedna ważna rzecz, być może na pocieszenie dla nas. Jeśli doświadczaliśmy w tych dniach wewnętrznego niepokoju, jakiegoś buntu na te wydarzenia, na te sytuacje, na ograniczenia możliwości bezpośredniego uczestnictwa w liturgii Triduum, apostołowie przeżyli Paschę, pomimo tego, że wyszli z Jeruzalem na modlitwę z Jezusem, że nie wytrwali pod krzyżem, czyli nie widzieli śmierci baranka. Oni mimo wszystko przeżyli Paschę, ominęli śmierć, dlatego, że byli z Jezusem w czasie wieczerzy. Dlatego, że żaden z nich nie uciekł, nie wyszedł w ciemność, z wyjątkiem Judasza, który potem popełnił samobójstwo, który wybrał śmierć. Eucharystia chroni nawet tych, którzy nie wytrwali pod krzyżem. Myślę, że tym bardziej to nasze wewnętrzne, duchowe pragnienie, szansa na komunię, na jedność z Jezusem w naszej duszy, w rodzinie, albo bardzo samotnie, ale w jedności z Jezusem w czasie tej Paschy i jutro, czy w kolejnych dniach Oktawy Wielkanocnej, daje nam pewność i jest możliwością przyjęcia życia, doświadczenia wierności Boga, który przynosi życie, który nigdy nie chce naszej śmierci. I za to życie, i tej nocy, i każdego kolejnego dnia, bądźmy Bogu wdzięczni. Amen.
Słowo o słowie.